Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jednocześnie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję w Ojcu i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja go będę miłował i objawię mu siebie. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy. W okresie wielkanocnym bardzo częstym tematem czytań, a co za tym idzie rozważań takich homiletycznych, spotykamy temat życia. Powtarzam, temat, kiedy Chrystus mówi, że przynosi nam życie, że daje nam życie, że On nie odbiera życia, może dla kogoś to być takie trochę abstrakcyjne. Bo my się życiem interesujemy bardziej i ten temat wraca, kiedy ktoś jest w szpitalu, miał zawał, pytamy, a żyje, czy coś jeszcze zagraża jego życiu. Ale tak na co dzień cieszymy się, że mamy pieniądze, zdrowie, że jest ładna pogoda. Natomiast nie spotkałem się nigdy z wyznaniem kogoś, kto by powiedział, bardzo się cieszę i raduję, i to jest w ogóle sens mojego istnienia, że mam w sobie życie Boże. I może trochę nam żal, że te tematy są poruszane w Piśmie Świętym właśnie o życiu, a nie takie, które by nas może bardziej interesowały. Rodzice dzieci, depresje, zło w człowieku. A jednak ten temat życia jest bardzo ważny. Jezus mówi: jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Musimy dobrze zrozumieć, to staram się Państwu jakoś przekazać, kwestia życia doczesnego, tego biologicznego, o które wciąż trwają spory, kiedy w zasadzie następuje moment śmierci człowieka. od tego życia biologicznego do życia duchowego, które jest niezniszczalne. Jezus tego śmierci tej biologicznej się nie bał. On mówił o dziewczynce w Nain, że ona tylko śpi. Natomiast mówił do nas: bójcie się tego, który ci może odebrać to życie duchowe, ten największy skarb. W Piśmie Świętym nieustannie mamy mowę o życiu, jakby choćby w przypowieści o marnotrawnym synu i miłosiernym ojcu. Ten syn mój był umarły, a ożył. W Apokalipsie masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Czy w Ewangelii mowa o Jezusie, w Nim było życie. W Nim było życie. No tak, jakoś to życie mamy, mówimy nieraz ciężkie, pokręcone, szczęśliwe albo nieszczęśliwe, ale życie jest. Otóż właśnie, że problem polega na tym, że może w nas życia nie być. Że można je stracić i wegetować. Nie tak dawno ktoś mi opowiedział taką anegdotę, jak się spotkali szefowie browarów na naradę jakąś tam ogólnoeuropejską. No i była przerwa w obradach i poszli do baru. Szef Heinekena mówi: poproszę Heinekena. Szef jakiegoś tam Radebergera mówi: poproszę Radebergera. Szef Carlsberga mówi: poproszę Carlsberga. Przyszedł szef Żywca i mówi: Coca-Colę poproszę. A oni mówią: dlaczego pijesz Coca-Colę? A on mówi: bo wy piwa nie pijecie, to ja nie będę pił. Drodzy bracia i siostry, może tak być, że wróci małżonek do domu i zapyta żony: to ty do kościoła nie idziesz, nie wybierasz się? A ona odpowie: ty nie chodzisz, to ja nie chodzę. Ja właśnie wracam z kościoła. Z kościoła, ale nie z Eucharystii. Gdybyśmy chodzili do kościoła, ty i ja, inaczej byśmy żyli. Można tu przyjść, odstać swoje, zrobić zarys programu zajęć na najbliższe parę dni, pomodlić się tam za czyjeś zdrowie, za kogoś zmarłego i tu nie być obecnym. Czy ja się cieszę, że dostaję od Boga życie, które jest jeszcze w zalążku, jeszcze tak w pełni nierozwinięte? Czy ja się cieszę? Jezus mówi dzisiaj: wy żyć będziecie. Jak to będziemy żyć? A teraz to nie żyjemy? Jeszcze Ducha Świętego oni nie dostali, a bez Niego nie ma pełni życia. My żyjemy ciągle w półśnie. I to każdy z nas tego doświadcza. Ile pani mogłoby powiedzieć, zresztą panów też, ale w narzeczeństwie to mi się śniło. Boże, jak mi się śniło w narzeczeństwie. A po ślubie się przebudziłem. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo ciekawe zjawisko takie psychologiczne. Jak sen potrafi być mocny. Jak się komuś prześni, że mu ukradli samochód, to potrafi się tak realistycznie przyśnić, że biegniemy od razu do okna, patrzymy, stoi. A potem jeszcze w ciągu dnia parę razy spojrzymy, czy naprawdę stoi. Nieraz ci się przyśni, że umarła twoja ciocia. To dzwonisz do cioci: ciociu, ty żyjesz? Tak mi się mocno przyśniło, że wstałem po prostu przerażony. Proszę Państwa, tak mocno można spać. Wszyscy, którzy nie odkrywają Chrystusa, wszyscy, którzy nie odkrywają Ducha Świętego, nawet tacy, którzy dbają o swoje morale, żeby tam nie rozrabiać, nie grzeszyć jakoś spektakularnie, to jest jeszcze półsen. Półsen, tak jak ma człowiek się nieraz nadużyje alkoholu, obudzi się rano i zastanawia się, co ja wczoraj robiłem. Byłem w innej rzeczywistości. Pyta się delikatnie znajomych, czy nie narozrabiałem, czy czegoś... Alkohol, narkotyki, świat wirtualny. Każdy z nas mógłby powiedzieć o śnie, który spotkał go na pewno w supermarkecie, prawda? Podeszliście państwo, panowie czy panie, może częściej panie, do jakiegoś kolorowego stoiska i: Boże, Boże, jak ja tego wszystkiego potrzebuję, no chociaż sobie jedne kupię. Kupiliśmy to jedno, czy tam buty, czy coś, przychodzimy do domu, no i po co mi te buty? Po co ja to kupiłam? Po co tylko pieniądze? A tam w śnie to mi było bardzo potrzebne. Tylko że w drodze ze sklepu do domu ja się obudziłem. A w domu to już całkiem byłem trzeźwy przy zdrowych zmysłach. Człowiek się interesuje życiem. Taka najtrudniej sobie nieraz uświadomić rzeczy oczywiste. Tak mi, kiedy rozmyślałem na ten temat, to przyszło do głowy. Proszę zwrócić uwagę, latają ludzie, no znaczy ludzie to jeszcze nie, jeszcze nie ich czas, ale latają te statki kosmiczne na obce tam planety, gdzieś tam na jakąś, jak tylko możliwe dla człowieka, dal kosmiczną. I czego szukają? Życia. Proszę zwrócić uwagę, mnie to tak uderzyło. Nie mówi się, że naukowcy mają nadzieję, że na jakiejś planecie odkryją tony złota, jakieś materiały do nadprzewodnictwa, jakieś rzeczy, z których... Oczywiście tam się mówi o eksploatacji Księżyca, ale generalnie wszyscy mówią, było życie czy nie było. Już oni by się nie cieszyli z tego, żeby bakterię jedną tam znaleźli, ale chociaż łódko bakterii, czy jakiegoś ucho wirusa, to żeby tylko chociaż jakiś ślad. Proszę Państwa, gdyby odkryto coś takiego, to była sensacja największa na świecie, sensacja medialna. ale na razie znaleźli, że tu była woda, że tu coś kiedyś raczej było, że tu coś mogło być. I lecimy daleko, żeby szukać życia, którego dookoła mamy bardzo dużo. Kiedyś ksiądz Aleksander Fedorowicz, już w bardzo ciężkim stanie, przebywający w szpitalu, chory na nowotwór, leżał w łóżku i była przy nim siostra zakonna i zaczął krążyć koło chorego pacjenta komar. I siostra wzięła gazetę i tego komara, a ksiądz Fedorowicz mówi: siostro, to było życie. On, który tracił to doczesne życie. Oczywiście on wiedział, że komary się nie zabija, nie był jakimś człowiekiem pełnym utopii, że mamy tu ochronę chrześcijanie wprowadzić na komary i muchy, ale to było jednak życie. To było coś cudownego. Życie jest czymś niepowtarzalnym. Jak pielęgnować w sobie życie? Drodzy bracia i siostry, tutaj my wielu rzeczy nie zrozumiemy. Widać, jak Duch Święty i ewangeliści się naprawdę trudzili, żeby nam przekazać te trudne tematy z innej rzeczywistości. Przede wszystkim życie się pielęgnuje poprzez modlitwę. Wypisałem sobie kiedyś jedno zdanie z pewnej książki i Państwu je przytoczę. Walka z szatanem polega na obronie najważniejszego przyczółka w życiu duchowym, jakim jest modlitwa. Szatan przede wszystkim chce rozwalić Twoją modlitwę. Żeby to już tylko zostało takie w imię Ojca i Syna, zdrowaś Mario przy kasowniku w tramwaju, gdzieś tam coś po schodach, jakiś akcik strzelisty, ale modlitwę taką solidną, tak mąż, żoną, naprawdę to te 5-7 minut dla Pana Boga, to nie da rady. Przede wszystkim szatan chce rozwalić modlitwę. Wtedy Ci się sypnie wszystko. Czystość, zgoda, nastrój, stan serca. Walka z szatanem polega na obronie najważniejszego przyczółka, jakim jest modlitwa. I proszę Państwa, na pocieszenie, że to nie jest takie proste, jak to nieraz się wydawało, uczyli nas rodzice paciorkam, potem ten paciorek w nas rozwijał się w jakąś głębszą modlitwę. To nie jest takie proste. Pozwólcie jeszcze jeden cytat z tej książki. Modlitwa nie jest czynnością naturalną, ona jest czynnością nadprzyrodzoną. Wiele rzeczy można się nauczyć. Modlitwy nigdy się nikt nie nauczy. Wielcy święci mówią słowa zaskakujące o bezradności przed Bogiem. Nikt nie umie się modlić. Nikt nie umie się modlić. Modlitwa to zmaganie i walka. Dlatego trzeba prosić o dar modlitwy, o dar Ducha Świętego, który przychodzi do nas i zamiast nas, my w swojej bezradności nie potrafimy do Boga skierować nieraz słowa, a Duch Święty w nas się modli. Proszę zwrócić uwagę na dzisiejsze pierwsze czytanie. Filip głosił słowo w Samarii, leczył ludzi, tłumy przyszły, uwierzyły w Chrystusa i potem zostają ściągnięci z Jerozolimy Piotr i Jan. Piotr i Jan, którzy przeżyli z Jezusem kilka lat, mogli tym ludziom w Samarii opowiadać dużo fascynujących rzeczy. Mogli dołączyć do tych, którzy uzdrawiali. A co robi Piotr i Jan, kiedy przybyli do Samarii? Modli się, modlą się we dwóch. To uznali coś za najważniejsze, nie opowiadanie jakieś historyczne o Chrystusie, nie jakieś działalność, żebyśmy coś od razu jakieś struktury budowali. Pierw się zaczęli modlić. Dopiero potem zaczęli wkładać ręce na tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i udzielać im daru Ducha Świętego. Pamiętajmy więc, modlitwa jest tą taką wodą, którą trzeba zraszać nasze życie chrześcijańskie, aby ocalało w nas życie. Jeszcze jeden cytat ojca Ziółka, jezuity. Powiedział kiedyś w konferencji: zdałem sobie sprawę, że zaangażowanie i pobożność, na których budowałem swe życie, są bezwartościowe. Nie dają mi życia. To jest, bracia i siostry, czy nam się chce żyć po mszy świętej? Tak to obrazowo ktoś przedstawił, że msza święta to takie jedno uderzenie serca, które rozprowadza łaskę Bożą po sercach ludzkich. Czy mi się chce bardziej żyć? John Eldridge w swojej książce na końcu pisze: nie pytaj się, co masz robić. Zapytaj, co ożywia Twoje serce i idź i zrób to, bo Kościół potrzebuje ludzi żywych. Życie też uzyskujemy czytając i słuchając Słowa Bożego. Czytając i słuchając. Kiedy Jezus zapytał apostołów, czy wy chcecie odejść, odpowiedzieli: Panie, Ty masz Słowa Życia Wiecznego. Ty masz Słowo Życia Wiecznego. Czytanie Biblii jak najbardziej nas to życie Boże zabezpiecza, rozwija, doprowadza do jakichś pełni. Bardzo mi się spodobała refleksja pewnego człowieka, który mówił, że z Biblią jest jak z kobietą. Biblia jest piękna, ale Biblia się od razu nie otworzy. Prawdziwa kobieta nie otwiera się na zawołanie po pierwszym spotkaniu. Trzeba tyle randek, tyle kwiatów kupić, tyle jej komplementów powiedzieć, delikatnie się z nią obchodzić i ona powoli się otwiera o swoje serce na tego oblubieńca. Otóż Pismo Święte trzeba tak czytać z szacunkiem, nic nie rozumiem, tak jak chłopak z dziewczyny na razie na początku nic nie rozumie. Trzeba to troszczyć się i nie zdradzać. Bracia, siostry, nie można czytać Biblii, jednocześnie czytać jakichś innych książek, już nie będę mówił jakich, czy prasy, czy oglądać. Nie wolno zdradzać Biblii, bo ona się zachowa tak jak zdradzona kobieta. Zamknie się w swojej treści. Jeszcze się stanie bardziej niedostępna, jeszcze bardziej tajemnicza. No i oczywiście trzeba wspomnieć o grzechu, który niszczy życie Boże. Kiedy zniszczy się w nas życie Boże, zostajemy przełączeni na tak zwane zasilanie rezerwowe, czyli postępowanie, którym kieruje strach, pożądanie, pracoholizm, perfekcjonizm. Ludzie, którzy stracili życie Boże, to jest trudno tak oczywiście wychwycić w ich słowach czy zachowaniu, ale wpadają natychmiast w ton oskarżania innych, stają się sługami, współpracownikami szatana, który, jak mówi Apokalipsa, jest oskarżycielem. Proszę zwrócić uwagę, Chrystus dzisiaj przyznaje, czego potrzeba Kościołowi. W których słowach? Kiedy mówi, będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela wam da. My wszyscy potrzebujemy pocieszenia. Pocieszenia. I Chrystus przysyła nam pocieszyciela, żebyśmy nie trwali właśnie w tej rozpaczliwej postawie dążącej do jakiegoś perfekcyjnego wykonania chrześcijaństwa, do jakiegoś pracoholizmu materialnego czy duchowego, żebyśmy z powrotem uzyskali Ducha Świętego, Ducha Życia i Ducha Wolności. Drodzy bracia i siostry, nie traćmy czasu na rozszyfrowanie tych rzeczy. Tak jak trudno jest zrozumieć Słowo Boże, tak trudno jest je komentować. Tutaj też brakuje słów. Nie traćmy czasu, tylko to zróbmy. Może tu nieraz panowie mają większe kłopoty. A jak to działa ten Duch Święty? A jak to działa to życie? A jak się je otrzymuje? No my jesteśmy, panowie, przyzwyczajeni do tego, że jak w dzieciństwie dostawaliśmy samochód, to od razu żeśmy go rozbierali na części, żeby zobaczyć, jak to działa. Bo chcemy wiedzieć, jak to działa. To już nie wiemy, jak to działa. To po prostu trzeba modlitwy, lektury Pisma Świętego, a resztę dopełni Duch Święty, którego oczekiwanie będzie się we wspólnocie Kościoła teraz wzmacniać w ciągu najbliższych tygodni. Dlatego proszę was jeszcze, podsumowując tę refleksję, brońcie swojej modlitwy, od niej się wszystko zaczyna, wszystko co dobre, a od jej utraty wszystko co niedobre. Szukajmy Słowa Bożego, które przeniknie nasze serce do głębi, zdemaskuje wszelką chorobę, wszelką słabość i otwierajmy się, prosząc Pana Boga, na życie w pełni, na życie to, które On w sobie ma, na życie, które jest dla nas niewyobrażalne, do którego wszyscy jesteśmy powołani. Amen.